program Odchodni.
To you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Tfu.
Dzień dobry Państwu. Program Wschodni chyba jeszcze nigdy się tak nie zaczął jak dzisiaj. Witają Państwa Wojciech Jankowski, Paweł Bobołowicz, a śpiewała dla nas...
Magdalena Woźniak. Wspaniały głos. Marilyn Monroe na pewno nie była lepsza, ale śpiewała dla lepszego prezydenta, bo oczywiście to pfu na końcu zdradza całą intencję tych życzeń i oczywiście wyjątkowego świętowania urodzin prezydenta Putina. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa o tym nie wie, to Ukraińcy wyjątkowy sposób, chyba Ukraińcy, wyjątkowy sposób uczcili 70. urodziny Władimira Putina. Most Kerczeński płonie.
Taki film pojawił się w mediach społecznościowych i taka informacja, i do tego odniósł się Oleksiej Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy, który w mediach społecznościowych opublikował film, w którym Marilyn Monroe śpiewa sławne Happy Birthday, a obok widać płonący most Kerczeński. Taki prezent otrzymał Władimir Władimirowicz, a informacje z tamtej strony są takie, że most został uszkodzony przez ukraińskich wandali.
Oleksiej Daniłow nie mógł zamieścić filmu z Magdaleną Woźniak. My mogliśmy usłyszeć jej głos. Rzeczywiście filmy, które są zamieszczane w sieciach, wskazują, trochę zaprzeczają tej oficjalnej wersji, która się pojawiła pierwsza, że wybuchła jakaś cysterna, że wybuchła ciężarówka. Na tych filmach, które są zamieszczane w sieciach, i to też przecież w sieciach rosyjskich, no można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że widać wybuch spowodowany być może przez obiekt, który nadleciał z nieba. Rakieta, dron kamikadze. Czy Ukraińcy, tego jeszcze na pewno nie wiemy, bo rzeczywiście strona ukraińska, tak jak powiedziałeś, oficjalnie nie potwierdza, ale ukraińska sieć internetowa po prostu dzisiaj szaleje z radości. Tak zresztą jak chyba ja pierwszy raz też się tak cieszę po 24 lutego.
Tak, wydaje się, że ostatnio mają miejsca rzeczy, które jeszcze dwa miesiące temu uważalibyśmy za niemożliwe.
Wydawało się, że niemożliwe też dlatego, że przecież Most Kerczeński nie ma żadnej wątpliwości, że jest to terytorium Federacji Rosyjskiej. A przypomnijmy, że Putin do niedawna straszył, że jeżeli rakiety ukraińskie będą spadać na terytorium Federacji Rosyjskiej, to wtedy zastosuje jakieś nadzwyczajne środki. Dzisiaj już wiemy, jakie mają być nadzwyczajne środki po tym, co się wydarzyło na Moście Kerczeńskim. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział, że będzie powołana specjalna komisja. Wojtku, nie wiem, czy pamiętasz, ale to Lenin coś mówił o tych komisjach, że jak się chce nie rozwiązać jakiejś sprawy, to się powołuje kolejną komisję. Nie wiem, czy wyznawcy Lenina dobrze zrozumieli te słowa, bo od tamtej pory wciąż powołują komisję i wciąż nie wyjaśniają spraw. Być może teraz Kreml będzie najmniej zainteresowany tym, żeby rzeczywiście pokazać, co naprawdę się wydarzyło.
Czyli komisje będą zaciemniały sprawę, a nie tłumaczyły. Być może będzie i tak. Ja nie wiem, czy to miało być w pakiecie, czy to też miał być, a tego nie wiemy. Prezent urodzinowy, ale Władimir Zełenski wydał dekret o poszanowaniu integralności terytorialnej Japonii i uznał, że wyspy kurylskie, które są pewną zadrą dla Japończyków, a znajdują się, część Wysp Kurylskich znajduje się pod administracją i w składzie Federacji Rosyjskiej, że są one częścią Japonii, więc to też jest pewien dyplomatyczny bardziej, dyplomatyczne wydarzenie, ale moim zdaniem o dużej wadze, być może po jakimś czasie dopiero się okaże, czy będzie to ważne, czy nie. Kiedyś znajoma Japonka opowiadała mi, że tam na wschodzie Rosji Japończycy często używają, kupują używane samochody i czasami te samochody jeździły z japońskimi znakami, których sens był: oddajcie nam Wyspy Kurylskie, i nikt poza tymi, którzy znali język japoński, nie wiedzieli, że takie samochody jeżdżą po terytorium Federacji Rosyjskiej.
Prezydent Zełenski posunął się jeszcze dalej, bo wezwał świat do powtarzania jego kroku i do uznawania integralności terytorialnej Japonii, uznawania, że Wyspy Kurylskie Japonii przynależą. To być może też powoduje ruch dyplomatyczny. Wiele rzeczy, które obserwujemy na terenie Ukrainy, które mają charakter międzynarodowy, wydają się być jednak wcześniej uzgadniane z sojusznikami. Po prostu czasami zdaje się, że Ukraina dostaje takie pierwszeństwo, żeby głośno o czymś powiedzieć, ale jednak to oznacza kolejne kroki. Być może będzie tak samo w tym przypadku. No cóż, Japonia od początku też w sumie można powiedzieć, że jej stanowisko w stosunku Ukrainy jest lojalne, uczciwe.
Tak, to prawda. I Japonia jest krajem, który jednym z pierwszych, który bardzo przyglądało się po tym, jak Ukraina ogłosiła niepodległość temu państwu. Mam wrażenie, że tam dużo sympatii było wobec Japonii. Wielu specjalistów Japonia wyuczyła od Ukrainy, którzy być może w tej chwili też pracują na rzecz tego, aby ten może kiedyś sojusz japońsko-ukraiński też się pojawił.
Za wybuchem na moście krymskim 8 października stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Taka informacja pojawiła się na portalu Ukraińska Prawda. Ukraińska Prawda powołuje się na anonimowe źródła, ale w ukraińskich służbach, czyli przynajmniej nieoficjalnie, ale ukraińskie służby nie mówią, że to nie są, że nie są odpowiedzialne za to, co się wydarzyło. Te przecieki pewnie teraz będziemy obserwować. Jak sądzisz, może być oficjalne stanowisko w tej sprawie strony ukraińskiej?
Tego nie wiem. Moim zdaniem do tej pory zazwyczaj wyglądało to tak, że strona ukraińska nie zajmowała oficjalnego stanowiska, chociaż wiedzieliśmy często, tak na przykład jak było z tymi wybuchami w Białgorodzie czy w innych miejscach, wiedzieliśmy tak naprawdę, że tutaj były działania ukraińskie, ale oficjalnie to były takie komunikaty: uważajcie na zapałki, nie palcie w tych miejscach, gdzie nie wolno. I to też była taka trochę gra PR-owa. Co tym razem strona ukraińska zrobi, trudno wyrokować.
Z Wojtkiem Jankowskim przed programem poszliśmy do kawiarni. Wojtek w swojej radości nie może opanować się. Wszystkich się pyta, czy się cieszą z tego, że był wybuch na moście krymskim, na moście kerczeńskim.
To nie był przypadek, bo ja tę panią kojarzę. Nie wiem, czy możemy mówić z nazwy, ale z kawiarni, która znajduje się pod nami, pod Radiem Wnet. Ja tę panią już kojarzę, kojarzę jej akcent i kiedyś zapytałem, czy jest z Ukrainy, więc teraz odbierając kawę zapytałem, czy cieszy się z mostu, i powiedziała, że tak.
W takim dobrym nastroju, z uśmiechami na twarzy. No pierwszy raz chyba rzeczywiście od 24 lutego tego roku z jakimś wielkim optymizmem. Cóż, czas najwyższy na białoruskie podsumowanie tygodnia.
Nowiny UNET. Wiadomości w net.
Tygodnia to na pewno łączymy się z Wilnem, gdzie jest Ola Siemaszko, szefowa naszej redakcji białoruskiej Radia UNET. I mam wrażenie, Olu, że być może trochę z innych przyczyn, chociaż być może o tych, o których rozmawialiśmy z Wojtkiem, też jesteś w dobrym nastroju, ale też pewnie z tego, co wczoraj się wydarzyło, też jesteś w dobrym nastroju. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam Państwa. Też dla Wojtku powiem, że moja reakcja na wydarzenie na Moście Krymskim była taka, że jaka sumna nowina. To taki bardzo znany mem ukraiński, który pokazuje taką po prostu cyniczną reakcję na wydarzenie.
Tak, to taka smutna wiadomość, że płaczemy ze szczęścia. Olu, ale oczywiście te informacje, które wczoraj do nas przyszły i akurat nie z terytorium Białorusi, są też niezmiernie ważne i istotne.
Так, головна відомість для білорусинів прийшла вчора, скąd сіє не сподівалися ми. От комітету Нобля признав покоєвим нагородом Зелешові на жеч прав чоловіка, шефові Білоруського центру прав чоловіка «Вясна» Олеся Біляцького. Нагороди отримала також Український центр вольності обивательських oraz Російський центр прав чоловіка «Меморіал». Якщо мовимо о Біляцьким, то, як зауважив комітет Нобльовський, Олесь Біляцький був єдним одним з ініціаторів руху демократичного, який повстав на Білорусі в полові лят 80-х 20-го віку. Ціле своє життя посвятив справі демократії і покою в своєму краю. В 96-му року Біляцький утворив організацію прав чоловіка «В'ясна», яка документує випадки ламання прав і вольності обивательських на Білорусі. Біляцький зостав ув'язнений за своєю діяльністю і є зараз теж за кратками. Повідомити, що та децизія була неочікувана для білорусинів, то просто мало повідомити, за мало. То найперв ошоломило сполечність білоруском, ну а потім йом заінспірувало. І юж відомо, що Аліс Біляцький ві, що є лауреатом нагороди Нобля. Відомості о тим дотарло до нього в арешті слідчим на Володарського, де прибива відправі юж 15 місяців. Правдоподобно, кілька тисянці особ написало вчора телеграми з тим відомостям до в'язнення. І десь вчора прочитали, що Аліс Біляцький попросту є третім лауреатом нагороди Нобля в історії, який в хвилі її отримання сидить в в'язненні. Аліс Біляцький був чесний, номінований до покойової нагороди Нобля. То була в року 2006, 7, 12, 13 і 14. І в 2012 року політиці і особи публічні юж до кінця були певні, що нагорода трафить до Білорусі. То могло би так дозволити вчесній увольнити Біляцького з в'язнення. Нестати так сі не стало, і не вім, як то сі зараз стане.
I wiemy, Olu, że przygotowałaś dźwięk związany też z tym wydarzeniem.
І ще хотілося б повідомити о тим, як була на то реакція офіційного Мінська. То попросту офіційний Мінськ ма пеха з білоруських лауреатах нагороди Нобля. Аліс Біляцький є для нас юж таким другим ноблістом. Писарка Світлана Алексєєвич отримала першим 7 лет тому. Обіцня мішка в Німчах, бо по виборах 20-го року Алексєєвич зустала змушена до опущення Білорусі з поводу переслідувань політичних. Її смутний жарт мами зараз на Білорусі, о таких наших білоруських реаліях. На Білорусі є один нобліста, прибива на вигнанню, а другий прибива в в'язненню. І видасть, що попросту, що наші ноблісті не маємо до Лукашенки великого шацунку, то саме, як і он до них. Для того Лукашенка і його пропаганда попросту більшом на цей темат. І то дуже забавно, що до п'ятку попросту щегульова пропаганда писала і гадала о всіх ноблістах з дідини хемії, літератури, а вчора в тій справі западла тиша. І тільки білоруське МСЗ мовила о таким політичним заангажуванню нагороди Нобля. І ще одна така жеж, о которой хотіла би повідомити, то така реакція українців на білоруського Нобля вчора, направде, нас заскочила, і на тих м'яст попросту така покайова нагорода Нобля, а вона сталася таким нагородом війни між двома народами. Вальки в м'язях сполічностьових були дуже горонці. І попросту з тієї ситуації зробила для себе два внески, що українці надаль слабо розуміємо ситуацію політичну на Білорусі і не хочемо розуміти. Для них всі білорусі у Русіні сон врагами і вспомниками війни. І не стати ані Полкаліновського, ані охотниці, хто же сон зараз в Україні, ані Світлана Тихановська того не зміняю. Бо не відзем зараз в Україні так званої політичної волі до зміни тренду. Що повинність ми з тим зробити? Мусимо попросту то заакцептувати, жити з тим і мислям о тим чиннику будувати нові реляції між білорусинами і українцями. І ще таким другим чинником, який дуже обужив білорусинов, сон виповідь виповідь дорадці президента України Михайла Подоляка на темат білоруського Нобля. Він написав, що ані білоруські, ані російські організації прав чоловіка, які отримали Нобля, не сон в стані зорганізовувати опору пшетівка режимові в своїх краях. Для чого білорусіні так зреагували? Бо Подоляк, як нікт в кабінеті Зеленського, нікт інний в кабінеті Зеленського попросту зна білоруські реалії. Бо він працював на Білорусі як одінікаш. Писав такі бардзо контроверсійні артикули заровно об шитівніках Лукашенки, як і о нім. В яким сенсі контроверсійні, то попросту виповняв замовлення політичне. І з того поводу застав депортований в 2004 року. І зараз попросту білорусіні маємо таке питання до Михайла Подоляка. Для чого в 2004 року виїхав з Білорусі на Україну і не зорганізував там на території Білорусі опору? Понівеж грозило би то в'язненням. І ще в 2004 року ще можна було узискати таком легком версія вироку сонду, ані 12 чи 18 лят, як зараз, наприклад, з Олесю Біляцькому грозі зараз до 12 лят в'язнення, повім же, то білоруський ноблист, який є зараз в'язненню. І попросту демонстрація такої погарди зі сторони українських ужинників, вона отворила білорусінам очі, це мислям о них в кабінетах українського президента. Але повім так, якщо в якимсь іншим часі могло би, то попросту була би така длуга рефлексія на цей темат, могли би так длуга застанавитися над тим тематом, то вчора попросту радувалися і гратулювали собі і колегам з інших країв. Бо білоруси – оборонці прав чоловіка, вони є правдивими бухатерами в співчесній Білорусі. І то саме можемо повідати о російських лауреатах, то Центрум прав чоловіка «Меморіал». Історія Наталі Естемірової, забітої в 2009 року за діяння на жеч прав чоловіка, є доводом на те, що ті люди сон врагами режиму Путіна і вальшум з ним тільки при вжитті достępних їм механізмів. Білорусіні сон дуже вдячні теж обіцнему українському лауреатові Центру свобод обивательських. Бо кеди масово поїхалися ми в Україну з поводу репресій на Білорусі, то працівниці Центру помагали білорусінам. Досконало здаємо собі справи з історії і ціни вальки з режимами диктаторськими. І для того по раз колінею ж гратулює українському центру та й заслужені нагороди. А вчора Владимир Яворський, працівник того центру, попросту особисто одебрав гратуляція, коли награвались ми з ним вивіт. І зараз пропонуємо послухати цей вивіт.
Мы узнали все из новостей, поэтому...
О decyzji Komitetu Noblowskiego dowiedzieliśmy się z wiadomości. I była to dla nas duża niespodzianka. Nie wiedzieliśmy nawet, że zostaliśmy nominowani, że znaleźliśmy się na jakiejś krótkiej liście. To absolutna niespodzianka. Dlatego nikt z nas nie był na to gotowy. Nadal nie do końca rozumiemy sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ale tak naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wierzymy, że prawa człowieka są antidotum na wojnę. Gdyby Białoruś i Rosja były wolnymi krajami i przestrzegano tam prawa człowieka, to najprawdopodobniej nie byłoby wojny.
Там соблюдались права человека, то, возможно, скорее всего, я думаю, что никакой бы войны бы и не было.
Dlaczego wyróżniono Centrum Wolności Obywatelskich? Przecież na Ukrainie istnieje wiele organizacji zajmujących się prawami człowieka.
Ну, сложно сказать, мы действительно, в Украине действительно много таких организаций.
Трудно поверить. Так, на Украине istnieje wiele dobrych organizacji zajmujących się prawami człowieka. W naszym centrum aktywnie działamy w wielu obszarach. Prowadzimy śledztwa i dokumentujemy zbrodnie wojenne. Organizujemy rzecznictwo międzynarodowe. Wykonaliśmy dużo pracy w sprawie uwolnienia ukraińskich jeńców wojennych. Pytanie, dlaczego powinniśmy zadać raczej tym, którzy nominowali nas do tej nagrody. Tę nagrodę odbieramy jako nagrodę dla całego ruchu na rzecz praw człowieka na Ukrainie. Nasze centrum współpracuje z wieloma organizacjami praw człowieka i myślę, że jest to nagroda dla wszystkich ukraińskich obrońców praw człowieka. Nagroda została przyznana działaczom na rzecz praw człowieka z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Wielu osobom na Ukrainie to się nie spodobało. Jaki jest pana stosunek do takiej decyzji Komitetu Nobla?
No мне сложно говорить, я не Нобелевский комитет, который принимал это решение, то есть они, я не знаю.
Трудно мне поверить, не jestem комитетом Noblowskim. Nie znam ich argumentów. Widzę tu dwa problemy. Najpierw próbują nas pogodzić, ale my, obrońcy praw człowieka, nie walczymy ze sobą. Ukrainę zaatakowała autorytarna Rosja i autorytarna Białoruś, z którymi walczą ci sami obrońcy praw człowieka. Memoriał, Aleś Białacki i my. Dlatego tak naprawdę jesteśmy po tej samej stronie frontu. Walczymy o demokrację i prawa człowieka. Po drugie, starają się nas zjednoczyć w taką triadę. Uważa się, że ci ludzie reprezentują Rosję i Białoruś, ale tak nie jest. Jeśli weźmiemy Alesia Białackiego, to w żaden sposób nie reprezentuje on reżimu Łukaszenki. Podobnie Memoriał nie reprezentuje Rosji i Putina. Wręcz przeciwnie, są wrogiem numer jeden tych reżimów. I za to właśnie zostali nagrodzeni, bo walczą z tymi reżimami od wielu lat i tak naprawdę są naszymi sojusznikami. Nie myślę, że to duży problem. Istnieje problem politologiczny, polegający na tym, że Białoruś, Ukraina i Rosja są stale razem. W opinii publicznej nie można ich rozdzielić i dać osobno na przykład Ukrainie. Na pewno jest to psychologicznie trudne do zrobienia na poziomie międzynarodowym. Jest to nieistotne. Kwestia psychologicznego odbioru i jak to pokaże propaganda. Uważam, że to było właściwe i miało swój logiczny sens. Generalnie myślę, że gdyby społeczność międzynarodowa zwracała większą uwagę na prawa człowieka, nie byłoby autorytarnej Rosji i Białorusi. I jestem przekonany, że nie byłoby wojny.
To u nas nie byłaby autorytarnej Rosji i autorytarnej Białorusi. I ja думаю, że u nas by nie było tej wojny.
Czy centrum może odmówić Nobla, jak niektórzy radzą?
Nie, my точно nie odkażemy się. Тут даже если
мы на pewno nie odmówimy. Nawet jak z każdego kąta będą nam mówić, że to niewłaściwe, my nie zrezygnujemy. Mamy swoje rozumienie tej nagrody i to, co od siebie wnieśliśmy. Zależy nam, aby prawa człowieka wróciły do centrum polityki międzynarodowej. Ta nagroda daje taką możliwość. Tematowi praw człowieka nie poświęcono należytej uwagi w ostatnich dziesięcioleciach, co doprowadziło nas do tak godnych ubolewania konsekwencji.
Приводит к нас к вот этим губительным последствиям.
То мовив Владимир Яворський, працівник Центру свобод обивательських, то українська організація, яка вчора отримала Нобля, покоївого Нобля.
A z Wilna. Białoruskie podsumowanie tygodnia przygotowała Ola Siemaszko. Olu, pierwszy raz chyba tak emocjonalnie słyszałem, gdy opowiadasz o wydarzeniach i o tym, co się stało. To była bardzo ciekawa wypowiedź, do której myślę, że będziemy jeszcze powracać. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
Wyniki tygodnia. Podsumowanie tygodnia. Radio UNED.
Program Wschodni dzisiaj z Warszawy. Wojtek Jankowski obok mnie, no to tak jak wracamy do tego zdania, gdy się widzimy i gdy razem prowadzimy audycję, rzadko nam się to zdarza, żeby być razem i to jeszcze w Warszawie, w studiu Radia Wnet, ale to zawsze jest dobry moment.
Tak, to jest zawsze dobry moment i gubimy się czasami przy godzinach, więc dobrze, że pilnujesz, żeby mówić właściwą, bo mało brakowało, ja bym przeczytał, komputer mi pokazuje cały czas ukraińską, mało brakowało, abym taką przeczytał.
Muszę się przyznać, Wojtku, że mój komputer też pokazuje ukraińską godzinę, przecież właściwie naszym miejscem zamieszkania jest Lwów i Kijów, a w Warszawie jesteśmy tymczasowo i, ale szczerze się z kolei cieszymy z tego, co dzisiaj wydarzyło się na Krymie. Przypomnę, płonie most Kerczeński. Dzień po urodzinach Putina. Chociaż ta data urodzin Putina też nie jest taka pewna i może być sfałszowana. Jesteśmy w Warszawie, ale w Warszawie nie udało mi się porozmawiać z ważną osobą, która tutaj przebywała na konferencji, o której państwo możecie wiedzieć, bo plakaty o tej konferencji są w całej Warszawie. Razem odbudujemy Ukrainę. O tym, jak odbudować Ukrainę, rozmawiano i zastanawiano się w stolicy Polski. Gościem z Ukrainy była pani Hałyna Janczenko, zastępca szefa frakcji partii politycznej Sługa Narodu w Radzie Najwyższej Ukrainy, czyli głównej siły politycznej Ukrainy, siły politycznej, której przecież no, takim przywódcą nieformalnym teraz, ale przywódcą duchowym jest na pewno prezydent Wołodymyr Zełenski. Pani Janczenko jest też sekretarzem Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy, więc to osoba, która oprócz tego, że zajmuje się polityką, zajmuje się też kwestiami ekonomicznymi. Na ten temat z panią Janczenko już nie w Warszawie, ale przez Skype'a rozmawiałem akurat w czasie czasie trwania posiedzenia Rady Najwyższej wczoraj. Chciałbym, żebyście Państwo posłuchali niestety części tej rozmowy, bo później o tej rozmowie i o tym wydarzeniu porozmawiamy z naszym gościem, który już jest w studiu. A teraz słuchamy pani Haliny Janczenko.
Ukrainie idę wina.
Na Ukrainie trwa wojna, ale wy już myślicie o odbudowie Ukrainy. Ale myślicie też o tym, że Ukraina będzie musiała odbudowywać się nie samodzielnie, lecz przy udziale partnerów. Z tym się wiązała też pani wizyta w Warszawie. Kto powinien być partnerem Ukrainy w tym procesie odbudowy?
W Warszawie. Kto ma być partnerem Ukrainy w całym procesie odbudowy?
Давайте я спочатку скажу, чому для нас відбудова вже так важлива. Тому що вона...
Позволю собі найперше повідомити, чому відбудова є так важна для нас. Понівши є важна для наших людей. До тої пори 2 700 000 українців фактично знищено дом. Їх доми зостали ушкоджені або цілковіче знищені. Дlatego, мисленці о наших людях, хочемо їм допомогти. Бо не сув винні того, що стратили своє дом. Dlatego, вже зараз мовимо на всіх можливих платформах, що опрош відбудови на дужу скалу, десь кедись по війні, ważne jest, żeby teraz podejmować konkretne kroki. Kto może i powinien zostać partnerami w tej odbudowie? Cóż, oczywiście to są nasi przyjaciele, którzy uważają się za naszych przyjaciół i ci, którzy uważają się za przedstawicieli cywilizowanego świata. Ci, co uważają, że ten rosyjski atak na Ukrainę był niesprawiedliwy i że społeczność światowa nie zrobiła wystarczająco dużo, by powstrzymać Putina w odpowiednim czasie, 14 czy też 15 roku. Właściwie zapraszamy rządy państw do przyłączenia się do odbudowy, w tym rząd polski. Równie ważne jest jednak także zaangażowanie sektora prywatnego, ponieważ doskonale rozumiemy, że przedsiębiorcy zawsze byli bardziej elastyczni, sprawniejsi i często wydajniejsi niż rząd. Dlatego podczas mojej wizyty w Warszawie rozmawiałam na dwóch forach inwestycyjnych z przedstawicielami polskiego biznesu. Równolegle na Ukrainie jesteśmy w trakcie przyjęcia reformy partnerstwa publiczno-prywatnego, właśnie po to, by sektor prywatny mógł uczestniczyć przy odbudowie infrastruktury. Żeby miał możliwość zarabiania pieniędzy, ale jednocześnie czynienia właściwych, dobrych rzeczy, pomagając ukraińskiemu narodowi.
Jak raz pani Halino, ja chciałem zapytać o
procesy. Pani Halino, właśnie chciałem się zapytać o te mechanizmy, które powinny sprzyjać procesom odbudowy i uczestnictwa w tej odbudowie prywatnych partnerów, tym i zagranicznych. Co teraz robi Ukraina, aby przyciągnąć zagranicznych partnerów do procesu odbudowy?
Zagranicznych partnerów do tego procesu odbudowy.
No wydaje się, że wielka dyplomatyczna robota.
Z jednej strony przeprowadzana jest duża ilość działań dyplomatycznych. Z drugiej strony sporo jest komunikacji bezpośredniej, czyli poszukiwania organizacji i darczyńców, a właściwie przedsiębiorców, których można zaangażować. Oprócz tego, co osobiście mówię na wszystkich możliwych platformach międzynarodowych, to, że tylko odbudowa infrastruktury, takiej jak mosty, budynki czy szkoły, nie tchnie życia w Ukrainie. Po to, by tchnąć życie, trzeba, żeby był ruch, żeby była jakaś aktywność i gospodarka. Dlatego bardzo ważne jest przyciąganie właśnie inwestycji zagranicznych i zaangażowanie firm w gospodarkę kraju. Na Ukrainie istnieją obecnie bezprecedensowe możliwości inwestowania. Pomimo wojny możliwości są bezprecedensowe, ponieważ wojna to wyzwanie i ona stworzyła problemy. A żeby te problemy rozwiązać, trzeba przyciągać inwestycje. Będę maksymalnie konkretny. Do tej pory Ukraina ma trudności z eksportem ubiegłorocznych i tegorocznych zbiorów. Przed wojną około 42% ukraińskiego eksportu pochodziło z sektora rolnego, w szczególności z eksportu surowca. Teraz trudno nam wywozić, bo brakuje logistyki, bo porty nie pracują na pełnych obrotach, a transport samochodowy i kolejowy ma swoje ograniczenia. To idealny czas na inwestowanie w przetwórstwo rolne, od małych przedsiębiorstw po duże, które mogą przerabiać ten surowiec na przykład na bioetanol lub różnego rodzaju dodatki do żywności. Znacznie łatwiej jest wywieźć tonę przetworzonej produkcji niż 20 ton surowców. Ponadto trudności z logistyką pozwalają dziś kupować surowce na Ukrainie po bezprecedensowo niskich cenach. Surowce rolne bardzo często sprzedawane są poniżej kosztów produkcji, a to faktycznie świetna okazja dla inwestorów, aby zarobić. Zarobić, ale jednocześnie pomóc Ukrainie w odnowieniu jej gospodarki. Możemy mówić o takich samych możliwościach w sektorze energetycznym. Dlatego jedna z największych firm w Polsce, PGNiG, inwestuje na Ukrainie i rozważa możliwości zwiększenia inwestycji. W ten sam sposób możemy rozmawiać o możliwościach w logistyce. Dzisiaj Ukraina planuje wybudować pierwszy tak zwany suchy port. Wybudować go tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Wszystko to daje możliwości dla inwestorów.
збудувати його якраз на кордоні між Польщею. І це є можливості для інвесторів.
Пані Халіно, мені ви сказали про це практичні можливості, як іде про польських інвесторів.
Пані Халіно, оповідала Пані о практичних аспектах захисту польських інвесторів, і до того темату będę chciał powrócić. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę, które jak rozumiem też powinny pomagać inwestorom. Mam tu na myśli ustawę o e-rezydenturze, a także tak zwaną specustawę o statusie polskich obywateli na Ukrainie. Rozumiem, że wy na poziomie legislacyjnym także staracie się uprościć procedury dla zagranicznych inwestorów.
Абсолютно. Більше того, хочу сказати, що ми безмежно вдячні польському уряду, польській владі за те, що створило неймовірні умови для українців в Польщі, фактично перерівнявши...
Dokładnie tak. Co więcej, chcę powiedzieć, że jesteśmy nieskończenie wdzięczni polskiemu rządowi i polskim władzom za stworzenie niesamowitych warunków dla Ukraińców w Polsce. W rzeczywistości zrównano status Ukraińców z Polakami. Czując tę wdzięczność, podjęliśmy lustrzaną decyzję i faktycznie Polacy na Ukrainie mogą otrzymać takie same gwarancje jak Ukraińcy. To po pierwsze. A po drugie, między Ukrainą i Polską już są fantastyczne więzi gospodarcze. Polska jest największym partnerem handlowym Ukrainy w Europie i drugim na świecie. Oznacza to, że polskie firmy są już obecne na ukraińskim rynku i mogą rozwijać swój potencjał. Mogą na swoim przykładzie pokazać, że można i trzeba inwestować na Ukrainie. Już mówiliśmy, że teraz jest dokładnie ten czas i dokładnie te bezprecedensowe możliwości do inwestowania na Ukrainie. Mogą również przyczynić się do wzmocnienia eksportu i importu do i z Ukrainy. Dlatego naprawdę mamy nadzieję, że zrobimy wszystko, co możliwe, aby te relacje polityczne, gospodarcze i ogólnie przyjacielskie stosunki międzyludzkie pomiędzy naszymi narodami rozwijały się.
Wy jest sekretarzem inwestycyjnej Rady przy prezydencie Ukrainy.
Jest pani sekretarzem Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy. Można powiedzieć, że teraz jest wyjątkowa sytuacja, kiedy w Radzie zasiadają również Polacy. Pan Ireneusz Derek z PGNiG. Jednocześnie powstaje pytanie, czy w czasach wojny prezydent Zeleński ma czas przysłuchiwać się waszym poradom.
Winy, czy prezydent Zeleński ma czas na to, żeby słuchać waszych podkazek, co należy robić?
Звичайно, що президент Зеленський абсолютно чітко розуміє пріоритети нашої держави.
Пріоритети. Очевидно, президент Зеленський абсолютно кларовно розуміє пріоритети нашого państwa. Пріоритетом номер 1 є, очевидно, звичайство, а за тим допомога військова є пріоритетом номер 1. Другий навіть не можу назвати другим пріоритетом, бо є рівно важливий і сильний, як перший. А є то господарка, є то праця з інвесторами, то допомога в приспішенні всіх процедур, обюрократизування і генеральне створення корисних можливостей для інвесторів. W Krajowej Radzie Inwestycji przy prezydencie równie uważnie badamy wyzwania stojące przed inwestorami, pracujemy nad ich przezwyciężeniem. Na przykład rozumiemy, że mówienie o inwestycjach w czasie wojny to trudna sprawa, ponieważ istnieją ryzyka związane z wojną. Dlatego zaczęliśmy i mamy już dobre wyniki. Właściwie prowadziliśmy negocjacje z dwoma największymi organizacjami ubezpieczeniowymi na świecie. Pierwsza to MIGA, która wchodzi w strukturę Banku Światowego i Amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju, które zgodziły się na warunkowe ubezpieczenie inwestorów zagranicznych od ryzyk związanych z wojną. Jeśli budujesz zakład gdzieś na przykład na zachodniej Ukrainie i coś się nie daj Boże z nim stanie złego, to wszystkie twoje wydatki i szkody są pokrywane z tego ubezpieczenia. Pozwala to de facto zredukować do zera wszelkie ryzyka związane z wojną. Następnie przedsiębiorstwo i inwestor opierając się na swoim biznesplanie podejmuje decyzję, czy ten biznes dla niego jest opłacalny, czy ta produkcja na Ukrainie mu się opłaca. A jeśli tak, to może inwestować. Jest to efekt prac Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie oraz Ministerstwa Gospodarki Ukrainy.
Це був практичний результат роботи Національної інвестиційної ради при президенті спільно з Міністерством економіки.
Цікаві мене, наскільки Польща і ця роль, по якій ви казали, її значення, вона буде...
Інтересує мене теж, на іле Польща і її значення, о котрим пані мовила, буде мав вплив на уділ Польщі в пришлості на ринку інвестиційному. Віме, що Польща є звіміняна з Волхами, як ті, що мають брати уділ в відбудові обводу Доніцького. Єдночасно кларовно є, що панства західні в різний спосіб підходили до wspierania Ukrainy w czasie wojny. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że prawdopodobnie nie byłoby tej wojny, jakby niektórzy zachodni politycy zrozumieli, że nie można robić biznesu z Rosją. Posłużę się chociażby przykładem postawy Niemiec w sytuacji z Nord Stream, tej sprawy, która połączyła nas z Ukrainą, ale dzieliła z Niemcami. Czy dziś Ukraina widzi te różnice i czy będą one miały jakiś wpływ na podejście do tych państw w przyszłości na rynku inwestycyjnym? Przecież inaczej zachowywała się Polska, a inaczej Niemcy, zarówno do i w trakcie wojny.
Буде мати це впливання на підхід до різних держав, що інакше себе вели Німеччина, а інакше вели себе Польща і до війни, і в час війни.
Звичайно, все могло би бути по-іншому. Якщо би ще в 2014...
Очевидно, все могло виглядати іначе, якби в 14 чи теж 15 року спільнота міжнародова зареагувала принаймні так, як зараз реагує. Ку нашому великому уболеванню вважаємо, що брак тої достатньо поважної реакції було запрошенням для Путіна до приготування ще до війни на велику скалу. На то лічив Путін, хочучи в 3 дні здобити цілу Україну і Київ. Мав надію, що вобец України всі будуть обоєнтні, так як завжди були обоєнтні. Направді, дуже się cieszymy, że tym razem wspólnota międzynarodowa zareagowała inaczej. Z jednej strony. A z drugiej strony rozumiemy, że nie mogło być inaczej, bo Putin niszczy obecnie nie tylko Ukrainę. Niszczy cały świat. Cały światowy system bezpieczeństwa. Dziś musimy zrozumieć, że dopóki istnieje taki szalony Putin, tak długo jak absolutnie chora na głowę rosyjska armia istnieje na świecie, to cały świat nie może się czuć bezpieczny. Rosja zamieniła się w państwo terrorystyczne, które dziś z łatwością może zastosować agresję przeciwko innemu krajowi. Jutro już grożą użyciem broni jądrowej. Pojutrze może faktycznie wystrzelić rakiety w kierunku krajów Unii Europejskiej. Dlatego naszym wspólnym zadaniem jest pokonanie tego agresora, aby nigdy więcej nie zagrażał przede wszystkim bezpieczeństwu kontynentu europejskiego i oczywiście bezpieczeństwu całego świata.
I zwyczajno, że bezpieczeństwo całego świata.
Panie Heleno, popróbuję inaczej zapytać. Może tak być, że державy, jak i...
Panie Halino, spróbuję inaczej zadać pytanie. Czy może się wydarzyć tak, że kraje, które przyczyniły się do tej sytuacji, mogą także skorzystać na odbudowie Ukrainy? Oczywistym jest, że odbudowa kraju niesie ze sobą korzyści dla krajów, które będą brały w niej udział. Czy na przykład Niemcy mają też na niej skorzystać, tak samo jak Polska? Czy to będzie godne i sprawiedliwe, żeby państwa, które nie zrozumiały zagrożenie w odpowiednim czasie, korzystały na tym, że Ukraina ucierpiała i teraz jest zmuszona się odbudowywać?
Żybutok wid to, że Ukraina postrażdała i ona przymuszona do tego, żeby odbudowywać.
No ja думаю, що німці вже частково зрозуміли свою.
Myślę, że Niemcy już częściowo zrozumieli swoją winę. Powiedzmy tak, za niewystarczającą reakcję przez wszystkie lata wojny i za to, że na przykład w 2008 roku zablokowały akceptację przyznania Ukrainie statusu kandydata na członka NATO. Wydaje mi się, że już zaczynają to rozumieć i dlatego dziś Niemcy bardzo pomagają Ukrainie wojskowym sprzętem. Dziś Niemcy są trzecim największym dostawcą darmowej broni dla Ukrainy. Myślę, że to jest sprawiedliwe i powinni w ten sposób odpukotować, że tak powiem, to zaproszenie wysłane do Putina, żeby mógł się przygotowywać do inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Nacjonalizacja rosyjskiego majątku ma być też elementem, który ma pomóc przy odbudowie Ukrainy. Jak będzie przebiegał ten proces?
Дійсно, це ресурс, на який ми дуже сподіваємося, і він допоможе.
Rzeczywiście, jest to element, na który naprawdę liczymy i który pomoże całemu światu zmniejszyć wydatki na odbudowę Ukrainy. Uważamy, że to naprawdę sprawiedliwe, gdy ktoś zniszczył i skrzywdził, że musi zapłacić. Zniszczyłeś, płać. Jednak dziś ten proces wygląda na dość długi i w jakimś stopniu niezrozumiały. Niewyznaczone są procedury, według których aresztowany majątek czy też zamrożone rosyjskie środki mają być przekazywane Ukrainie. Jak dotąd widzimy, że jest zbyt wiele dyskusji na ten temat. Dodatkowo wszystkie te dyskusje są dalekie od stworzenia odpowiednich narzędzi. W tym kontekście pragnę pochwalić i podziękować Kanadzie, która stała się pierwszym krajem, który pomimo skomplikowanych procedur prawnych zdecydował się wysłać na Ukrainę zamrożone u nich rosyjskie fundusze. Cóż, mówimy to o kwocie około 450 milionów dolarów. To duże pieniądze, ale niestety to prawie nic, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń. Dlatego w tym kontekście uważam, że w Europie powinien pojawić się lider takich posłów, który uruchomi dyskusję.
Powinien pojawić się lider takich posunięć, tak mówi pani Hałyna Janczenko, zastępca szefa frakcji Partii Politycznej Sługa Narodu w Radzie Najwyższej Ukrainy, czyli ukraińska deputowana, sekretarz Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy. W czasie tej rozmowy, którą przeprowadziłem wczoraj, wspomnieliśmy osobę, Polaka, który jest w Narodowej Radzie Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy. Jest to pan Ireneusz Derek, prezes Plastics Ukraina, doradca do spraw Ukrainy zarządu PGNiG. I pan Ireneusz Derek jest dzisiaj u nas w studiu. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie panów i słuchaczy.
Panie prezesie, rzeczywiście, czy to już jest ten moment, kiedy można się zastanawiać nad odbudową Ukrainy? Trwa chyba najgorętsza faza przecież wojny. Linia frontu nie jest stabilna. Teraz Ukraińcy posuwają się do przodu, przy okazji zwalniając potężne, zniszczone obszary przez Armię Federacji Rosyjskiej, ale no, ciężko jest powiedzieć, że wiemy, kiedy ten konflikt się przecież zakończy.
Tak, zgadza się, ale ekonomika to jest też część wojny. To znaczy bez pracującej ekonomiki, bez inwestycji trudno mówić o tym, żeby Ukraina wygrała. to, co pan prezydent Zełenski robi, czyli próbuje odnowić i zbudować to, żeby jak najwięcej przedsiębiorstw próbowało działać, współdziałać, nawet w tych warunkach, które są. Wiele ruchów i pan prezydent, i rząd podjęły po to, żeby rzeczywiście biznes zaczął działać. To są na pewno ważne ruchy. No a mówienie o inwestycjach, czas do inwestycji zawsze jest dobry. Ja mogę tak obrazowo powiedzieć tak, że wojna pewnie skończy się tak samo, jak się zaczęła, czyli któregoś pewnego dnia, pewnie nie o 4.30, a o 16.30. I o 16.31 na dworcu kolejowym, takim biznesowym pod nazwą Ukraina, będzie stało już 10, 15 albo 150 pociągów. I my jak zwykle wjedziemy ostatni.
No właśnie, to pytanie, które próbowałem jakoś zmusić do odpowiedzi panią Janczenko i nie jestem przekonany, czy do końca mi się udało, albo być może nie usłyszałem takiej odpowiedzi, jakbym chciał. Bo ja mam takie wrażenie, że ten pierwszy pociąg, który będzie, miał napisane na wagonach Niemcy i że to oni będą tym krajem, który zyska na sytuacji, do której w jakimś stopniu, czy za którą w jakimś stopniu są współodpowiedzialne, oczywiście zachowując ten olbrzymi rząd różnic pomiędzy odpowiedzialnością Rosji a odpowiedzialnością tych, którzy Ukrainy nie wsparli.
Panie redaktorze, słuchacze, ja powiem tak. Firmy austriackie, niemieckie, francuskie już bardzo aktywnie działają na Ukrainie. I oni nie mają żadnych oporów, żeby proponować swoje produkty, usługi, towary. Robią to bardzo aktywnie z poparciem swoich rządów i nie mają żadnych oporów moralnych przed tym, żeby już jeździć, już się dogadywać, już próbować. Dlatego ten obrazek tego dworca kolejowego, o którym taki bardzo prosto powiedziałem, ale on pokazuje o tym, że my na pewno mamy zadanie domowe jako Polska, tak? Jako Polska, polski biznes. Mamy dosyć sporo z różnych organizacji, bo jest i MSPPU, czyli Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich, jest Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, jest właśnie ZPP, które organizowało konferencję, czy PAIH z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Jest wiele różnych płaszczyzn, które działają i próbują usystematyzować tą możliwą naszą pomoc, wsparcie i prowadzenie inwestycji na Ukrainie, albo przygotowanie tych inwestycji. Na pewno musimy to robić, to jest nasze zadanie domowe, bo inne kraje i nie te, niekoniecznie te, które tak jak my popierają Ukrainę, już dzisiaj tam są, już działają, już rozwijają swoje skrzydła. Dlaczego z tymi, z którymi rozmawiam, wspieram, pomagam i opowiadam o tym, że trzeba dzisiaj się szykować do tego, dzisiaj trzeba wybierać i obszary, w których jesteśmy zainteresowani, więc tu i całym grupą przemysłowym, ale również konkretnym firmom polecam dzisiaj określić swoje cele na Ukrainie, dzisiaj szukać partnerów, dzisiaj się dogadywać po to, żeby o tej 16.31 mieć już tylko pióro przygotowane i wiedzieć, czy albo podpisujemy i zacząć działać. A po to, żeby nie być ostatnim, po to, żeby być z przodu i te inwestycje i to współdziałanie na pewno gospodarcze powinno być oczywiście polsko-ukraińskie takie win-win. Znaczy my na pewno mówimy o tym, tak, że pomaganie, inwestowanie to jest konkretna pomoc. Jest pomoc wojskowa, ale jest również pomoc ekonomiczna i pomoc inwestycyjna. Myślę, że polski biznes na pewno do tego jest gotowy i powinien to robić.
Ta Narodowa Rada Inwestycyjna przy prezydencie Ukrainy, na ile to jest ważne ciało? Czy pan jest taką osobą, do której dzwoni prezydent Zełenski albo chociaż szef biura prezydenta Zełenskiego i mówi: słuchajcie, tam w Polsce, no czas na inwestycje, albo potrzebujemy was w takiej branży. Czy jest to jednak tylko takie ciało nominalne, nie do końca działające?
Znaczy tak, pan prezydent Zełenski miał ideę, żeby właśnie Radę zmienić na takie bardziej aktywne działanie. Stąd w styczniu pojawiła się jako sekretarz pani Hałyna i od lutego, marca mieliśmy wystartować pełnym frontem. No niestety wojna zablokowała to wszystko. Na dzisiaj nie, ja jakby bezpośredniego dostępu do pana prezydenta Zełenskiego nie mam, natomiast są zapytania, współdziałamy, współpracujemy. Mam nadzieję, że z dużą aktywnością i tą, jaką osobą jest pani Hałyna, na pewno nam się uda doprowadzić do tego, żeby ten organ będzie taki bardziej ważny i pan prezydent będzie słuchał tych dużych, potężnych inwestorów, którzy już są na Ukrainie albo którzy się szykują, bo tacy są w tej Radzie, żeby on będzie słuchał naszych podpowiedzi i wspólnie zrobimy tak, żeby Ukraina jak najszybciej w tych sprawach gospodarczych i ekonomicznych się zmieniła i poszła do przodu.
Pewnie z Wojtkiem Jankowskim nie możemy się nazwać specjalistami od spraw gospodarczych, od spraw ekonomii, dlatego ze specjalistami rozmawiamy, ale gołym okiem widzimy, co się dzieje na w tej przestrzeni granicy polsko-ukraińskiej. Widzimy po prostu ten potok samochodów, które wiozą towary głównie z Polski na Ukrainę, które przewożą też paliwo z Polski na Ukrainę. Na pewno to jest ten moment, kiedy dużo sprzedajemy na Ukrainę, ale to sprzedaż to nie oznacza inwestycje.
No na pewno sprzedaż nawet jakiejś tam ilości towarów albo zwiększenie tej sprzedaży to jest fajne, ale to jest bardzo krótkoczasowy jakiś tam element gospodarczy. Inwestycje to jest coś innego, to jest inwestowanie pieniędzy, budowanie zakładów, rozwijanie całych gałęzi. Ukraina w wielu obszarach jest ciekawym rynkiem, ma dużo jeszcze miejsca na to, żeby go rozwijać i myślę, że no w tej sytuacji geopolitycznej, ale również tej prawdziwej przyjaźni Polaków i Ukraińców, to jest na pewno ten moment, który powinniśmy wykorzystywać. Znowu, nie po to, żeby wykorzystać Ukraińców czy Ukrainę, ale budować te relacje takie win-win.
Wielokrotnie rozmawialiśmy o pana biznesie, o tym, jak prowadzi się biznes na Ukrainie, też właśnie będąc Polakiem, na jakie są przeszkody. O tym też rozmawiałem z panią Hałyną, pytałem się o sprawy korupcji, ale gdy rozmawialiśmy wcześniej, panie prezesie, no żaden z nas nie mógł przewidzieć, że będziemy rozmawiali w sytuacji wojny. Pana firma, w której jest pan szefem, jest pan inicjatorem, kreatorem Plastics, cały czas na Ukrainie działa. Jak wygląda to działanie w czasie wojny?
No tak bardzo króciutko w cyfrach. To znaczy marzec, kwiecień właściwie nie było myślenia o biznesie, dlatego że to było ratowanie ludzi, przerzucanie przez granicę dzieci, pracowników, żon pracowników. To były takie działania stricte humanitarne i socjalne, związane z tym, żeby maksymalną ilość ludzi uratować, pomóc. Dopiero gdzieś od maja zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy zrozumieliśmy, że mamy ogarniętych ludzi i wiemy, gdzie oni są i jak działają. Zaczęliśmy się zastanawiać nad biznesem. Udało się od maja po troszeczkę, po 10, po 20% każdego miesiąca powracać do biznesu, odnajdować całą rzeszę tych naszych 10 tysięcy klientów, których mamy na Ukrainie w B2B. No i właściwie sierpień, wrzesień to jest prawie 50-55% naszego zwykłego obrotu dowojennego. Więc z jednej strony jakby sukces, że udało się firmę uratować i działamy, no ale z drugiej strony te 55% mówi o tym, że 45% nie jest potrzebnych, tak? Czyli trzeba i zmniejszyć zatrudnienie, trzeba zmniejszyć ilość tych magazynów, czyli z 24 magazynów do wojny już teraz mamy ich tylko 18, jeszcze 8 zostały zredukowane o połowę. Po to, żeby można było wytrzymać te pieniądze i ci klienci, którzy dzisiaj sami potrzebują nasze materiały, żeby te środki, które otrzymujemy, wystarczyły na działanie, utrzymanie przynajmniej firmy na jakimś tam zerze.
Pana firma odczuwa jakieś działania pomocowe rządu ukraińskiego albo w tej przestrzeni międzynarodowej, te zmiany też w ustawodawstwie wspomniane przez panią Hałynę, czy w jakiś sposób dotyczą też firm, które już działają, czyli mówiąc prosto, no, tak jak istniały w Polsce, czy istnieją tarcze osłonowe przy COVID-zie, czy istnieją takie programy, z których pan jako przedsiębiorca w Ukrainie może skorzystać, chroniąc swój interes przed wojną?
Jeżeli wrócimy do COVID-u, to w ogóle historia też jest ciekawa, bo jak słyszałem w Polsce o tarczy 1, 2, 3 i chyba na 6 się skończyło, to na Ukrainie właściwie nie było nic. Zadanie było takie, jak przeżyjesz, to fajnie, nie przeżyjesz, to jest twój problem. Chociaż muszę powiedzieć, że moi pracownicy wynaleźli jeden z programów, żeby utrzymać zatrudnienie i zdecydowaliśmy się na jakieś takie ruchy, żeby części ludzi utrzymać w zatrudnieniu i zapłacić im to. Państwo nam zrekompensowało tam chyba z 1 000 000 grywien, no ale 1 000 000 grywien przy naszych tam 10 milionach wydatków to było raptem raz w miesiącu, czy tam przez 2 miesiące 10%, także to były takie dosyć symboliczne koszty. No ale tak, skorzystaliśmy z tego. Natomiast jeżeli mówić o sytuacji, no niestety to też muszę powiedzieć, nawiązać do rozmowy tej konferencji, inwestycji, takiego wszystkiego hura, że teraz Ukraina, że wszystko powinno być pięknie. Na konferencji też i pan Cyfkać, szef Ukrinwestu, że to, co było z tyłu kiedyś, to się już nie liczy, dawajcie nie rozmawiać o korupcji, dawajcie, teraz będzie wszystko pięknie. No a niestety ja muszę powiedzieć na przykładzie swojej firmy, że no nie jest tak pięknie, dlatego że już przed samą wojną wiele kontroli, wiele jakichś takich niezrozumiałych ruchów. Mamy konflikt, jako Plastik skupiliśmy obiekt, budynek od państwa. Ziemia się okazuje we władaniu firmy państwowej Ukraboronprom. Jest tam taki pan Husiew, który niemu nie przeszkadza, że jest wojna, więc w maju i w czerwcu tego roku nasyła na moją firmę, próbuje mnie zniszczyć, nasyła mi jakieś kontrole. Próbuje administracyjnymi różnymi działaniami wywrzeć na sądach ukraińskich, w których wygrałem wszystkie do tej pory sprawy, oddziaływuje na nie, żebym ja nie wygrał. No więc powiem tak szczerze, że no Ukraina musi się zmienić, bo jeżeli twarzą nowej Ukrainy po wojnie będzie pan Husiew, no to daleko Ukraina nie zajedzie, to tych inwestycji nie będzie. Bo jeżeli Ukraina nie będzie szanować starych inwestorów, to nowi się nie pojawią. Ja to tłumaczę i opowiadam od 10 lat. Tym bardziej to będzie to zaraz. Także od takiego ogólnego gadania i hura, że teraz wszystko będzie pięknie, realia na Ukrainie są takie, że no, ci ludzie, którzy byli u władzy i mają i próbowali administracyjnie oddziaływać na biznes, oni dalej to robią. To musi się zmienić. To znaczy bez tego odrobienia tego zadania domowego przez Ukrainę, ta część inwestycyjna i rozwoju ekonomicznego no, będzie kiepska.
A czy to rozumie społeczność międzynarodowa, czy też rozumieją polskie władze i na przykład w tych właśnie optymistycznych rozmowach z Ukrainą, wspomaganiu Ukrainy pada takie zdanie, słuchajcie, my wam pomagamy, ale jednak liczymy na to, że więcej takich sytuacji nie będzie, tego rajderstwa, tych pozaformalnych wpływów, o których pan mówi, które też mogłem obserwować na sprawach sądowych, które się toczą, że ktoś ma świadomość, że to jest też dobry moment polityczny, żeby na to zwrócić uwagę, jak pan to ocenia?
Znaczy, nie, tutaj muszę na pewno podziękować, bo ja ambasada i pan ambasador osobiście Cichocki był nawet na posiedzeniach sądu i mimo, że był po operacji i kuśtykał, to był w sądzie i na pewno to wsparcie jest. Natomiast też mi się wydaje, że polskie władze powinny więcej działać i mówić to rzeczywiście otwarcie. Powinniśmy już przejść do takich rozmów, żeby naszym partnerom jasno nazywać te rzeczy i mówić.
Wojna trwa, ale musimy pamiętać, że przyjdzie moment odbudowy, a właściwie w niektórych miejscach on już też trwa i że jest tam miejsce dla polskich firm, ale tylko pod warunkiem, że jednak warunki funkcjonowania biznesu na Ukrainie się poprawią. Pan Ireneusz Derek, prezes Plastics Ukraina, doradca zarządu PGNiG, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie
państwu. Mam nadzieję, że następna rozmowa będzie już w Kijowie i w pełni wolnej Ukrainie bez mostu Karczeńskiego. Wojtek Jankowski.
Bez mostu Karczeńskiego, a w międzyczasie nasza niezmordowana Daria Hordiejko przysyła nowe informacje. W mediach społecznościowych są filmiki z kolejkami na stacjach benzynowych w Jałcie, a więc efekt chyba do przewidzenia.
Tylko gdzie oni, Wojtek, jadą? Jak oni z tego Krymu teraz chcą wyjechać?
Ja pamiętam, kiedyś byłem świadkiem korków, przepraszam państwa, byłem świadkiem korków w Krymie. Jeden kierowca mi powiedział, most zbudowali, a o drogach nie pomyśleli. Więc tam jeszcze, ale już teraz tam dawno nie byłem, więc nie wiem jak to teraz wygląda. Poczta Ukraińska wyda znaczek z okazji zniszczenia mostu Kerczeńskiego i Margarita Simoniano, o której często mówimy, skomentowała całe zdarzenie i dała znak zapytania, a reszta jest milczeniem. Wojciech Jankowski.
Paweł Bobołowicz, to i powinno być z dwoma kropkami. A zapraszamy za tydzień. Mam nadzieję, że jeszcze z lepszymi wiadomościami.
Program wschodni.